purtroppo non parlo polacco. E saluto tutti quelli che siete qui, gli studenti in particolare, e gli organizzatori del convegno che organizzatori del
congresso, którzy mi tutaj zaprosili.
Vi dico lo, prima di cominciare a leggere,
zanim zacznę czytać to, co przygotowałem, będzie to oczywiście łatwiejsze wtedy dla tłumacza. Chcę powiedzieć o duchu, z jakim tutaj przybywam.
Fin da bambino,
od dzieciństwa,
mi hanno insegnato, quando ero piccolo,
uczono mnie, kiedy byłem dzieckiem, że Ewangelia
era un libro
jest księgą,
che certo bisognava leggere e capire,
i zrozumieć,
ma soprattutto vivere.
Ale przede wszystkim
che il Vangelo era un libro da mettere in pratica, parola per parola.
Księgą, którą trzeba wprowadzać w życie, słowo po słowie. Chrześcijanin, żeby był chrześcijaninem, staje się nie tylko rozumiejąc Ewangelię, ale żyjąc ją, wprowadzając ją w życie. W ostatnich 20 latach, kiedy pracowałem w realizacji tych filmów, które tutaj wspomniane były, starałem się czynić to, czego mnie nauczono od dzieciństwa, a więc żyjąc Ewangelią, także w tych warunkach, gdzie przy realizacji filmów, to było naturalne, dlatego że to starałem się od dzieciństwa w taki sposób żyć. Kiedy są oczywiście problemy przy budowie, przy realizacji filmów, często odwołuje się właśnie do tych słów Jezusa zawartych w Ewangelii. Tam znajduje odpowiedź na te problemy. Te sprawy, o których chcę wam powiedzieć, rodzą się właśnie z tego doświadczenia. A więc to nie jest typowy wykład. To przede wszystkim jest próba dzielenia się z wami, podzielenia się z wami tymi moimi doświadczeniami, które zrodziły się właśnie pod wpływem moje doświadczenie ostatnich lat przy realizacji wielu filmów dla telewizji i kina doprowadziły mnie do przekonania o konieczności swobodnych poszukiwań, opartych na autonomii sumienia, żadnych ogrodzonych działek, których należy bronić, żadnych strategii kreowania przemyślanych twierdzeń. Trzeba mieć ciągle to zachwyt, ten zachwyt w oczach, świeże spojrzenie, dobrze ukierunkowana, prosta inteligencja. Nie chodzi tu o brak odniesienia do wartości czy odrzucenie refleksji nad światem, nad własnym życiem, ale o zastosowanie fundamentalnego zwątpienia, tak to można by nazwać, wątpienie świadome, zakorzenione w sercu, a jednak płodnego, zdolnego utrzymywać aktywność umysłu. To zwątpienie, które nie pozwoli nigdy rozsiąść się na wygodnych pozycjach przynoszących jałowe poczucie bezpieczeństwa. To jest to zwątpienie, które ma doprowadzić do przekształcenia się w coś nowego zupełnie. A więc nie chodzi o takie wygodne, bezpieczne rozsiadanie się, jak ta sterta papieru jałowego, które jest jakimś takim koncentratem profesjonalnych myśli. Dlatego staram się zrozumieć razem z innymi, czy to, co z trudem tworzymy poprzez naszą pracę w świecie kultury, ma sens w chwili obecnej, teraz. Świat się zmienia w rytmie, za którym trudno nadążyć, zachowując umiejętność rozeznania. My także się zmieniamy. Nasza praca, często związana z wykorzystaniem zdolności intelektualnych, musi konfrontować się z otaczającym nas światem, wychodzić poza ograniczone, zamknięte środowisko osobistego widzimisię, w którego pułapkę wpadały umysły wielu, nawet bardzo zacnych osób. Opisana tu postawa oparta na dialogu stała się metodą nowej interpretacji poszukiwań kulturowych i zrodziła także przyjaźnie, które są ponad granicami, w których zamknęły nas nasze osobiste biografie. Już w latach 90. ubiegłego wieku podjąłem kroki w tym kierunku. Pragnąłem założyć czasopismo, które nazywałoby się się oltre il labirinto, poza labiryntem, które byłoby w stanie ukazać pracę wielu mężczyzn i kobiet, którzy robili coś, a nie wywoływało to żadnej odpowiedzi czy echa w systemie kultury, komunikacji kulturowej. Nie udało się stworzyć czasopisma, ale pozostaje ślad tej próby. W ciekawym artykule, o jakiego napisanie poprosiłem mojego przyjaciela, Daniele Vicari. Vicari stał się jednym z najważniejszych reżyserów we Włoszech, zdolnym wziąć na siebie ciężar odpowiedzialności opowieści o sprzecznościach świata, w którym żyjemy, w kilku ważnych filmach z ostatnich lat. Teraz przeczytam wam te słowa tego artykułu, to będzie dość duży fragment. To jest wizja człowieka ateisty, czym według niego jest wolność. Cytuję jego słowa, jego artykuł. Czym jest wolność? Czego obawia się sumienie wobec tak prostego pytania? Można by powiedzieć, że ponieważ pytanie jest zbyt abstrakcyjne, trzeba by je doprecyzować, na przykład odnosząc to pojęcie do pewnego systemu. Czym na przykład jest wolność w świecie myśli liberalnej? Czym jest w chrześcijaństwie? Czym jest w komunizmie? I cóż wtedy? Chrześcijanin mógłby powiedzieć, wolność polega na dojrzeniu Chrystusa w każdym człowieku. Taka odpowiedź miałaby wartość tylko dlatego, kto widzi w sobie Chrystusa najwyższy sens ludzkiego istnienia. Można by też powiedzieć, wolność posiada wartość związaną z historią. Tu i teraz oznacza coś odmiennego niż w innym miejscu i w innym czasie. Odpowiedź płynąca ze świeckiego rozsądku, która nie odpowiada jednak tym, którzy wierzą w celowość historii, w jakiegoś konkretnego Boga, można by ciągnąć te obiekcje w nieskończoność, odkrywając zapewne, że każda moralność wyklucza inne. Ostatecznie trzeba by przyznać, że każda moralność działa, istnieje dla siebie, w chwili, gdy chce posiadać wartość uniwersalną. Różne moralności mają zazwyczaj charakter wykluczający. Oczywiście drogą wyjścia mógłby okazać się ekumenizm albo liberalna multikultura czy humanizm neomarksistowski. Pozostałaby jednak zasadnicza kwestia, poza którą trudno jest wyjść, gdyż jako wniosek nasunęłaby się mimo wszystko to pytanie, a jeśli moja wolność pozostaje w konflikcie z wolnością innych, jakie są granice dialogu pomiędzy różnymi moralnościami i kulturami? Do jakiego punktu jest rzeczą słuszną dialogować, prowadzić dialog, a od jakiego momentu należy walczyć o utrzymanie jakiejś myśli, wartości, wymogu? Czym jest wolność zatem? Istnieje tylko jeden sposób na wyjście z tego problemu, rozwiązanie tego problemu. Uznać słuszność wzajemnych obiekcji jako pozycji wynikających z wyboru różnych form moralności. Różnych moralności. Walka toczy się na polu kultury. W przeciwnym razie staje się wojną. Podejmując dialog, na przykład, można by łatwo odkryć, że świat laicki w ogromnej większości uważa aborcję za rozwiązanie ekstremalne, jeśli nie wprost za wielką ranę dla społeczeństwa. To jest prawdziwy punkt wyjścia do dyskusji. Poza tym wolność wiary jest jak wolność myśli. Istnieje jedynie tam, gdzie zachowuje się radykalny szacunek wobec praw jednostki. Gdzie brakuje tego szacunku, żyje się w ukryciu, jak w katakumbach, gdziekolwiek dzieje się to w świecie. Nie powinniśmy bać się zdecydowanego wyrażania myśli, nie powinniśmy rezygnować z utopijnej wizji przemiany świata, rozpoczynając od nas samych.
avere vissuto tutte le krytykowaniu
wszystkich cnót właściwie dla ludzi najgorszych, ostatnich, odrzuconych, zapomnianych, dopiero po wystawieniu na niebezpieczeństwo swojego karku, swojej śmieszności, doświadczeniu zniewagi, dopiero wtedy moglibyśmy mówić w sposób godny o wolności. Zawsze przynajmniej trochę się czerwienić. Być może uniknęlibyśmy awangardy dobrego humoru, ruchów naznaczonych łatwo wzbudzających śmiech, czy też ciągle narzeczkających. Wreszcie moglibyśmy śmiać się z tego, jacy byliśmy i jacy jesteśmy teraz. Umielibyśmy opowiadać ciekawe historie, które mają coś wspólnego wreszcie z istotami zamieszkującymi nasze ogromne miasta i opłakane prowincje imperium. To te refleksje Vicariego są bardzo ważne dla tematu wolności, jaki staram się tutaj rozwijać. Ale to nie jedyna przyczyna, dla których je tutaj przytoczyłem. Istnieje jeszcze inna, związana z metodą poszukiwań w dziedzinie kultury, jaką chciałbym podkreślić. Kiedy dialog dokonuje się w sposób pełny, tworzy nas, zmienia nas, przemienia. Upraszczając, moglibyśmy powiedzieć, że Daniele Vicari wychował się w świecie włoskiej lewicy. Ja wychowałem się w szeregach katolickich, które we Włoszech znalazły swój polityczny wyraz w środowiskach umiarkowanych. To nasze pochodzenie jest bardzo różne. Począwszy od 1985 roku, spotykaliśmy się stale, nieustannie, nawiązując niekończący się dialog. To prawda, vero, że czasem napięty, ale przynajmniej z mojej strony muszę powiedzieć, że bez tego dialogu nie byłbym sobą. Stąd rozumie się, na czym polega dialog, kiedy rozmawiam z drugą osobę, jeżeli próbuję zrozumieć tę drugą osobę, jeżeli to tak jakbym wszedł w jego skórę, jeśli nie dojdę do tego momentu wejścia jakby w sytuację tego drugiego człowieka, stale będę próbował nawrócić go na moją modłę, uczynić go, przekonać go. To nie jest tak, jak Jezus patrzył. Jezus nie patrzył na nas w ten sposób. Dlatego jesteśmy wolni, by wybierać go, by go miłować, naśladować. On nie uczynił z nas marionetek, nie zmuszał nas do niczego. Zawsze był to wolny wybór, podyktowany także jego próbą zjednoczenia się z nami. Pozwoliło naszej przyjaźni przetrwać mimo skrajnej różnicy pozycji w tych wielu sprawach. Dziś sam sobie zadaję to pytanie i odpowiadam tak. Wolność pływania na otwartym morzu, ale razem, wspólnie, przezwyciężając pragnienie doprowadzenia drugiego do siebie, uczynienia go sobą. Na czym opiera się ta wolność? Na czym polega? W tych dniach przeczytałem na nowo Księgę Przysłów, ponieważ pewien mój przyjaciel przypomniał mi ten fragment, gdzie mądrość mówi o sobie w taki sposób. Teraz wam przeczytam. Mówi tak Księga Przysłów. Gdy Pan niebo umacniał, z nim byłem. Gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód, gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej otchłani umacniał, gdy morzu stawiał granice, gdy wody z brzegów nie wyszły, gdy kreślił fundamenty podziemia, ja byłam przy nim mistrzynią, rozkoszą jego dzień po dniu. Cały czas igrając przed nim, igrając na okręgu ziemi, znajdując radość przy synach ludzkich. Rozumiecie, co mówi Księga Przysłów? Fundamentem wszystkich rzeczy stworzonych jest mądrość, która prowadzi swego rodzaju właśnie zabawę, grę.
I questo aspetto ludico del gioco che adesso vorrei parlare.
Ten aspekt
Quello che ci porta a entrare nel discorso sulla libertà,
grania, o którym chcę teraz
sulle cose
mówić,
su cui
u podstawy wszystkich rzeczy stworzonych znajduje się mądrość, która się rozkoszuje i gra na okreszku ziemi, znajduje radość pośród ludzi. Właśnie w tym jej aspekcie
decide di ritornare fra gli uomini.
To nas prowadzi do rozważań nad wolnością, nad jej podstawami. Nie mowa tu na temat mądrości, tak jak u Platona w jego jaskini, ale bliżej Zaratustry, niczego, który postanawia wrócić pośród ludzi. Jak można iść do innych z własnym bagażem, który staje się w końcu przeszkodą, przygniata nas, jeśli nie możemy się nim podzielić? Jak pokonać zazdrość, strach przed jego utratą, tego wszystkiego, co z trudem zdobywaliśmy dzięki naszej pracy, co otrzymaliśmy w darze, co zostało nam objawione? Potrzeba mądrości, zdolnej igrać u boku spraw najświętszych, aby rozkoszować nas samych i innych, którzy stoją wobec nas. Skok w przestrzeń, której drugi stanowi część i którą tworzy dzięki swojej odmienności. Wolność staje się więc miejscem, a nie abstrakcyjnym założeniem, hipotezą do sprawdzenia. Wolność jest miejscem i postawą. Wolność jest jak żywa istota, która się rodzi i której trzeba dać przestrzeń do ukazania siebie, podejmując ryzyko przegrany, jakie niekiedy niesie ze sobą każda gra. Wolność jest miejscem, po którym człowiek kroczy wraz z kimś innym, a więc przestrzenią relacji. Był czas na Zachodzie, gdy wolność rozumiana była jako coś wrodzonego w człowieku, przywilej, prawo. Uczestniczymy jednak w zmianie paradygmatu. I dziś szukamy, często nie znajdując, innego wymiaru wolności, który nie znosi cech indywidualnych, ale je zawiera i przemienia. Twórczy duch zakłada wymiar komunii osób, a w nim mądrość wyraża się jako rozkosz, radość. Zabawa. Jest to siła, która pozwala zapomnieć o naszych bogactwach i naszych talentach, prowadząc nas do innych, widzianych tak, jak widzimy zawsze samych siebie. Wówczas przestrzeń, stworzona przez tak rozumianą wolność, staje się przejściem. To jest coś innego niż granica. Confine, tu są tak gra słów w języku włoskim, confine, frontiera i varco. To są te trzy słowa. Wyjaśnia w tej chwili nasz prelegent różnicę pomiędzy tą granicą, pewną rozumianą jako jakąś linię, frontiera, tą granicą, za którą jest już coś innego. I tutaj rozumienie tego varco jako przejścia.
Un passo, un salto.
To jest przejście, to
preferiamo
jest skok.
Parlare di varco per questo.
Wolimy, per właśnie z, tego, z tych motywów
il
wolimy mówić o tym przejściu, bo przejście
è un
to
passaggio,
jest zawsze otwarte,
ed è un tempo.
Jest drogą i jest czasem.
Perché è aperto?
Dlaczego jest otwarte?
I confini muoiono,
linie rozdzielają, upadają, rozdzielające upadają, i powstają, przesuwają się, zanikają.
I varchi si aprono,
nieoczekiwanie
si
znów się pojawiają.
Si divaricano.
Przejścia się otwierają, per rozszerzają i powiększają. A więc przejście jest z definicji otwarte.
Il secondo motivo,
drugi
il motyw. Passaggio.
Przejście jest drogą.
Il passo che si fa per
jest to ścieżka, którą się wytycza, aby nią przejść.
Della frontiera,
w odróżnieniu od linii rozdzielającej oraz granicy stworzonych, aby dzielić, wyodrębniać, przejście powstaje, aby iść, przejść, przechodzić z jednej strony na drugą. Linia rozdzielająca jest byciem w zewnątrz. Powiedziałbym,
Giorgio
Agamben, przejście jest byciem poprzez. Przejście się przechodzi, a jeśli się go nie przechodzi, to pozwala nam ono patrzeć poprzez nie. Linie rozdzielające, granice, czy to będą mury, ogrodzenia z blachy, zbudowane bramy, czy żywopłoty, ograniczają, pozbawiają widoku. Przejście pozwala jednak patrzeć, zobaczyć.
Adesso vediamo perché è un tempo.
dlaczego jest czasem. Jeśli granica jest przestrzenią do zamieszkania, przejście jest czasem do przeżycia, parabolą. Albo lepiej spirabolą. Czym jest spirabola? To jest taka parabola, która idzie, podnosi się w górę, a więc nigdy, powracając jakby do tego samego momentu, nie jesteśmy już, ciągle jesteśmy wyżej.
Ecco. Dopo questa lunga citazione,
po tej długim cytacie di Redelli, Stefano Radellego na tym, czym, na czym polega to przejście, chcę powiedzieć, że wolność tak, jaką chcemy zdefiniować, jest otwartym miejscem, jest przejściem, czasem do przeżycia.
Porta con sé l'incognita di essere stritolati nel tentativo di passare oltre.
Wolność pojmowana w tym wymiarze przejścia jest także miejscem wyrażania ważnych emocji, tych, które zdolne są utkać czas, przestrzeń, uwarunkowania ludzkiej osoby. Przejście niesie ze sobą zawsze niewiadomą możliwość rozbicia podczas próby przejścia ponad. Perspektywa ta może paraliżować, dręczyć. Człowiek wzrasta, zmierzając się z wizjami, które w sobie niesie. Mogą one być spychane, ale to jest jak położyć pokrywkę na ognisku wybuchu. Wcześniej czy później dojdzie do eksplozji. Wybuch nie zawsze dokonuje się z zewnątrz, ze środka na zewnątrz. Może się on także cechować ruchem implozywnym, jako zniszczenie, które wrzuca emocje w kierunku przeciwnym niż ich efuzywna, klasyczna natura. Czekam na tłumacza, biedny.
Anzi, facciamo un applauso ai traduttori, perché stanno lavorando tantissimo.
Nie jest tak źle.
Ecco, Martin Buber.
Martin Buber.
In un suo libretto,
w swojej małej książce, która zgłębia myśl hasycką, podejmuje z przenikliwością problemy emocji i fantazji. Nie powinniśmy uciekać przed tą pełnią, która poluje na nasze serca, ale włączyć ją do naszego realnego istnienia. Jedynie na mocy takiego działania osiągniemy tę jedność, która nie odrywa własnego wzroku od świata, ale go obejmuje. Jak dzisiaj powiedziałby także papież Franciszek, stale to mówi. Aby to uczynić, musimy dokonać najtrudniejszego aktu. Transformacji.
Noi dobbiamo trasformare l'elemento che vuole prendere possesso di noi,
chce nas posiąść,
nella sostanza della nostra
sostanzie naszego życia.
Dove e come trovare
gdzie,
il coraggio,
jak
di sfidare se stessi,
odwagę,
e tentare questo passaggio nel varco,
i spróbować tego właśnie przejścia, przygody istnienia poza przejściem, w nowym miejscu, które otwiera teraźniejszość na projekcję, na innych, na przyszłość mogącą zawierać odnalezioną nadzieję, dokonując rozrachunku z własnymi emocjami.
Ecco, non a caso,
nie przypadkiem przytoczyłem tutaj wypowiedzi Vicariego i Radellego, moich przyjaciół. Obaj są moimi przyjaciółmi. Chciałbym teraz poświęcić fragmenty tego wystąpienia na temat wolności, mówiąc jeszcze o przyjaźni. Głęboka kulturowa wymiana, jakiej doświadczam od wielu lat z tymi dwoma intelektualistami, pozwala mi wierzyć, że jest taka siła, którą można zrodzić z prawdziwej komunii, z tej wymiany, która stawia nas natychmiast w tym właśnie stanie przejścia, nie aby się z nim zmagać, ale aby przemienić je w życiodajne miejsce na szlaku mojej wędrówki. Przejście może być wąskim przesmykiem, który przywraca godność i blask pięknu szukanemu ponad rzeczami, które zwyczajnie spychają nas w cierpienie i samotność. Przeżyliśmy to w naszych doświadczeniach na tej ciasnej drodze.
In questa via stretta vi abbiamo versato
wylaliśmy wiele łez i poznaliśmy smak rozpaczy,
ma è proprio
ale właśnie tam
che abbiamo congiunto
połączyliśmy
le nostre storie
nasze historie
in un confronto senza confine, i che ci ha fatto
takiej bezgranicznej pociesze, która pozwoliła nam pogłębić miłość i szacunek dla dyscyplin, w których staramy się nadać konkretny kształt naszemu istnieniu, pomagając sobie nawzajem w spożytkowaniu dobrym naszych talentów.
Quando hai vissuto un'avventura così,
kiedy przeżyjesz tego rodzaju przygodę i zdarzy ci się spotkać przyjaźń, w twojej świadomości pojawi się cała ludzkość, a w niej ta inspiracja konieczna w ludzkim działaniu, która przemienia materię w dzieła geniuszu.
Questa facoltà viene amplificata,
nabiera mocy i przekracza granice własnego ja.
Il pensiero tragico delle cose
wizja
che avevamo
rzeczy,
prima,
mieliśmy wcześniej,
viene rivisitato,
zmienia się,
ricapitolato,
wyraża się w nowy sposób,
e dal cuore emana
un sorriso capace di dire, szept zdolny powiedzieć,
come in cielo così terra,
jako w niebie, tak i na ziemi.
Ecco il varco per eccellenza.
Oto przejście
par excellence,
przestrzeń, która winna istnieć gdzieś pomiędzy niebem i ziemią, między inspiracją, która posiada lekkość i nieuchwytność obłoków, a dziełami opisywanymi i wpisanymi w materię jako znak czegoś innego, czegoś znaczącego, jak powiedziałby Ferdinand de Souza.
Ecco, io personalmente,
osobiście
non ho mai
nigdy
avuto paura del barco.
Nie bałem się tego przejścia.
Ogni volta che l'ho incontrato
za każdym
storia,
razem, kiedy napotykałem na nie w mojej historii,
così per un istinto,
nie traciłem czasu na zastanawianie się,
pensare,
czy próbować,
meno,
czy też nie.
Provo per esso
odczuwam wobec niego wrodzone przyciąganie. Chociaż wiele razy żałowałem naiwnej impulsywności, z jaką do niego podszedłem.
W
przejściu nie wygrywa się z cierpieniem. Co więcej, często jest się zmuszonym, aby mu prosto patrzeć w oczy. W tym znaczeniu moja działalność w świecie kina pozwoliła mi poszukiwać nowej koncepcji wolności. Kiedy realizuję jakiś film, doświadczam zawsze tego wezwania, tej niemożności zapanowania nad projektem w sposób osobisty, personalny. W filmie pracujesz często twórczo z osobami różnymi od ciebie, z aktorami, scenografami, pisarzami. Są to kobiety i mężczyźni, którzy nieuchronnie reinterpretują i pogłębiają twoje intuicje, twoje myśli, rodzą w nich elementy nieprzewidzialne i mogą cię nimi zdobyć, światy, z którymi musisz się liczyć. Oczywiście można być reżyserami demiurgami, ale bardzo niewielu udaje się to w taki sposób. Takie jest kino na przykład Kubricka.
Ed è grande, multiforme.
A chociaż jest wielkie i różnorodne, stanowi jeden z niewielu wyjątków. A ja osobiście nie bardzo go lubię.
Chaplin,
równie zdolny do stworzenia samemu niemal każdego elementu dzieła filmowego, bliższy jest obrazowania w taki sposób, jak opisuje Radelli, wyjaśniając i charakteryzując miejsce łączące się z koncepcją, jaką tu staramy się wyłożyć. Jest pewien film mały z 1987 roku autorstwa Karen Blixen, który dla mnie stanowi tego właśnie ikonę, Uczta Babette. W nim kondycja artysty ukazana jest jasno. Chodzi o powołanie do bezinteresowności działania, która odpowiada nadzwyczajnej wysokości, na jaką jest wyniesiony przez talenty, którymi ma zarządzać wbrew sobie w codziennym życiu, aby przygotować się na tę chwilę, gdy w sposób genialny obarcza się wprowadzeniem wszystkich w otchłań piękna, kreatywności, ponad banalnością czynów powtarzanych przez ludzi w codziennym życiu. Przejście pomiędzy niebem i ziemią, owo niezwykłe przejście, a z nim na nowo przemyślana koncepcja wolności, istnieje i tylko wtedy, jeśli ma od się odwagę iść razem z innymi. W przeciwnym razie się zamyka. I Radelli powiedziałby, że staje się granicą, aż nabierze kształtu prawdziwej linii rozdzielającej. Mówi nam ono o istnieniu miejsc, jakie oddziela, ale oddziela je podczas, gdy człowiek pragnie ich obu. A jego szansa na szczęście zawarta jest w możliwości kroczenia po jednej i po drugiej stronie linii. Taka jest hipoteza naszych poszukiwań. Myśl, że jesteśmy naprawdę wolni, jeśli umiemy patrzeć naszymi oczami, ale także oczami tego kogoś, kto kroczy obok nas. Potrzeba nam więcej, wielu kątów spojrzenia, punktów widzenia, aby otworzyć perspektywę trójwymiarowości, wielowymiarowości. Na tym etapie wystąpienia musimy wprowadzić jeszcze jeden element. W ciągu lat doświadczenie tworzenia dzieł w obszarze kultury nauczyło mnie, że to kroczenie razem z innymi w konwencji wolności, gry, pewnej integracji, różnorodności, na pewnym etapie wymaga kolejnego kroku, projektu, czyli pewnej idei do zrealizowania. Ogromne pragnienie dzielenia się z innymi może wyrażać się przez krótszy lub dłuższy czas bez specjalnych reguł, ale w miarę jak mija czas i wspólnota kulturowa, która podziela tę samą perspektywę, wzrasta liczebnie, pojawia się ryzyko, że dialog stanie się formalny. Jak zasada, w której zostajemy uwięzieni i ostatecznie tracimy ten wymiar zabawy, gry, który jest papierkiem lakmusowym wolności. Spłycony język staje się kolekcją sloganów, a najzdolniejsi lub najsprytniejsi, czasem nie zdając sobie z tego sprawy, w końcu prowadzą monolog i narzucają innym swój kierunek, swój punkt widzenia. Aby zachować charyzmatyczny wymiar wolności, trzeba więc zdefiniować wspólne projekty zbudowane na możliwie najbardziej otwartej konfrontacji, aby każdy, wszyscy, każdy mógł według własnej miary mógł się w nich odnaleźć, ulepszyć, poprawić. Wizje, które nie pozwalają zatracić drogi nadziei podjętej w ramach przyjaźni, kiedy rozszerzy się ona na nowe horyzonty, tak iż nie będzie można panować nad relacjami, jak to jest w najgłębszym doświadczeniu interpersonalnym. Projekty są narzędziami wcielenia, nie niszczą rzeczy ujawnionych w bardziej spontanicznych relacjach. Służą raczej przełożeniu postanowień na konkretne życie, kulturę. Trzeba jednak wyjaśnić, że projektów nie należy mylić z regułami. Te ostatnie mówią nam zazwyczaj coś szczegółowego o postępowaniu, o postawach, jakie należy przyjąć, ale nie zawierają w sobie wizji, tak jak projekty. W najlepszym wypadku reguły pochodzą z pewnych wizji świata, gdy próbuje się wytłumaczyć wielu osobom, jak ukierunkować własne życie, aby przyczynić się w sposób najlepszy do urzeczywistnienia tych wizji. Może się jednak zdarzyć, że pomylimy projekty z wizjami I w takich przypadkach kończy się na tym, że wspólnoty kulturowe, niezależne czy rozległe czy skromne, koncentrują swoje wysiłki, aby doprecyzować, ulepszyć, ująć lepiej reguły, zorganizować się w sposób najbardziej skuteczny, a wtedy gubią szczęście i grę, rozkosz płynącą z poszukiwania na zewnątrz reguł, idąc za duchem tego, który najpierw tworzy, a potem patrzy na to, co uczynił i odnajduje w tym satysfakcję do tego stopnia, że określa to jako dobre. Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre.
Infatti nella Genesi è scritto sia luce e luce
Księdze,
e Dio vide che la luce era buona.
Bóg uczynił światło i widział, że światło było dobre. I Bóg oddzielił światło od ciemności. To jest właśnie sposób, w jaki Bóg tworzył niebo i ziemię.
E poi l'ha guardata,
czynił
e
je, potem patrzył, widział, że było dobre.
Cioè, per fare una cosa bella,
w takiej twórczej, wolnej postawie można odróżnić to, co jest dobre, od tego, co tak nie jest, światło od ciemności. Jeśli pozwalamy na pomieszanie reguł i projektów, reguły postępowania, ostatecznie prowadzą do sterylności, niezdolności do utrzymania żywego ducha. Tu na przykład właśnie zakony. Myślą, że rozwiążą problemy przez to, że bardziej się zorganizują. Tymczasem oczywiście problem organizacji jest bardzo ważny, ale tym, co jest najważniejsze, jest siła charyzmatyczna, z której narodził się ten dany zakon. I to dotyczy także piękna, poszukiwania artystycznego. W takiej twórczej, wolnej postawie można odróżnić to, co jest dobre, od tego, co takie nie jest, światło od ciemności. Jeśli pozwalamy na pomieszanie reguł i projektów, reguły postępowania ostatecznie prowadzą osoby do sterylności, bezpłodności, niezdolności do utrzymania żywego ducha, który potrafi uchwycić w świecie i w innych tę nowość, bez której każda rzecz, nawet najlepsza, w końcu zastyga w formie, w czystej abstrakcji, martwicy, ciemności.
Quanto manca?
Dlaczego?
Che ore sono?
Która godzina?
Ecco, con questo atteggiamento, dicevo, si può superare il pericolo delle tenebre.
Dzięki tej postawie można pokonać te ciemności.
Perché si possono confondere i progetti con le regole? Perché?
Dlaczego może się tak zdarzyć, że pomylimy reguły z projektami? Zasadniczy powód związany jest z lękiem. Kiedy odkryje się skarb, który w kulturze i w sztuce najczęściej odsłania się w burzliwych okolicznościach, zaczyna się myśleć, jak go zachować, ochronić, pilnować, strzec. Te skarby natomiast należałoby zawsze widzieć jako talenty, których powinno się strzec w znaczeniu szukania raczej strategii, aby je wzmocnić, niż poddawania ich logice konserwacji. Aby to uczynić, potrzeba odwagi oraz popychania relacji oraz wizji projektowych ciągle ku nowym granicom, nie zadowalając się umacnianiem i porządkowaniem tych już zdobytych. Oto powraca duch przejścia. W etymologicznym znaczeniu rozszerzenia, przerzucenia poza linię rozdzielającą. To właśnie dlatego mówi nam papież Franciszek o tych granicach. Mówi o tym, żeby się nie zamykać w twierdzach, że nasza wiara nie może być taką zamkniętą twierdzą, bo broniąc tylko tej twierdzy, w ten sposób niszczymy ją. Robimy coś, co sprawia, że traci ona tą siłę przemieniania świata. Płynne społeczeństwa, w których dziś żyjemy, wymagają takiej właśnie postawy, ponieważ żywe wspólnoty są coraz częściej wykorzenione z określonego umiejscowienia geograficznego. Stosunki międzyludzkie nie wszczepiają się już w kultury odnoszące się do grup ludności rozumianych jako narody. Wyrażają się one coraz częściej poprzez typy ludzi migrantów, którzy mogą odnaleźć stabilność i bezpieczeństwo nie tylko dzięki przynależności do określonego kraju, ale również dzięki duchowi ponadnarodowemu, zdolnemu postrzegać zasoby jako dobro wspólne, a nie jako towar wymienny i narzędzie ucisku, jakie trzeba sobie zdobyć. To jest pewne bogactwo. Dobrobyt, jeśli myślimy o jego stabilności poza reżimami, może się zrodzić, jeżeli dokona się w pełni zmiany paradygmatu, o której wspomnieliśmy na początku. Człowiek nie jest bytem, który realizuje swoją osobistą wolność. Jest ona w gruncie rzeczy oczywiście cennym darem, jedynie w miejscu, w czasie i przestrzeni, gdzie doświadcza komunii z innymi, gdzie on sam istnieje jako współdziałający dla dobra wspólnego, w którym uczestniczy. To jest zmiana sposobu myślenia. W tym znaczeniu sądzę, że można zreformować kulturę wolności poprzez hipotezy projektowe, bez których stosunki międzyludzkie, założenia kulturowe i religijne zawracają się w arbitralnych regułach pomimo wszystkich dobrych intencji. O tym dramatycznym zatraceniu się opowiada nam historia, a implozja XIX-wiecznych i wcześniejszych ideologii jest wystarczająco wyraźnym tego świadectwem. Nie trzeba jej nawet przypominać. Unia Europejska, tak jak ukształtowała się w ostatnich dziesięcioleciach, jest jasnym dowodem, że nie da się budować pozytywnych procesów w oparciu jedynie o reguły. Dialog nie jest niezmiennym paradygmatem, zbiorem reguł, na jakich opiera się pewien system. Dialog jest raczej systemem ciągle doświadczalnym, który trzeba przyjąć jako taki i którego niestabilność odpowiednio wymagana przez wspólne procesy kulturowe, jak i jest znakiem żywotności, skutecznym wyrazem odpowiedniości form wobec najlepszych aspiracji osób i narodów. Jest łatwiej zmienić reguły niż projekty i wizje. Tymczasem my niszczymy wizje, tworząc coraz bardziej złożone i restrykcyjne reguły, które wypalają wizje, czyniąc je bezpłodnymi i ukazując w zdradziecki sposób ich bezzasadność. Ostatecznie osoby przestają interesować się regułami, ponieważ jeśli te nie prowadzą ich do szczęścia, widzą w nich system opresyjny i często tak właśnie jest. O wiele łatwiej jest tym, którzy kontrolują ich stosowanie, wykorzystać posiadaną władzę, aby ich nie przestrzegać, niż wszystkim pozostałym, którzy tym regułom podlegają. Być może za szeroko rozszerzyłem horyzont refleksji nad wolnością, ale było to, jak sądzę, konieczna dygresja. Nie da się umieścić koncepcji wolności w obrębie abstrakcyjnego systemu. Wolność, jakiej staramy się doświadczyć w przejściu, nie jest jakimś zebraniem intelektualnym, jakąś wspólnotą sui generis, w której utopię chcemy opisać. Trzeba przemyśleć na nowo pojęcie wolności, to znaczy dokonać rozrachunku z życiem codziennym, ze strukturami ponadnarodowymi, międzynarodowymi, z nowymi propozycjami, widma minionych ideologii, z integralizmami, a także z nadziejami, które pomimo wszystko ciągle żywią wizję. Ludzie dalej myślą i planują, tworzą wielokształtne sieci, wykorzystując postępy technologiczne i systemy komunikacji. Organami demokracji pośredniej, którym podlegamy, potrząsają zrzeszenia inne niż kiedyś, zmuszając władze polityczne, gospodarcze i kulturowe do wzięcia ich pod uwagę. Nie są one zjawiskami, które należałoby odrzucić, nawet tylko ukierunkować. Są one raczej znakiem poszukiwań, które wypływają z nowej potrzeby form reprezentacji i planowania, aby wyznaczyć wizje będące nośnikami nadziei na przyszłość, lepszą od tego, w czym żyjemy. Unia Europejska przez bardzo długi czas pozwoliła na niemal całkowite usunięcie z jej granic konfliktów zbrojnych, ale egoizm i prywata, które prowadzą do wojny, nie zostały zniesione. Często było to przesunięcie poza granice. Kraje zachodnie dalej bombardowały, ale oczywiście gdzie indziej, aby przejąć zasoby, jakie gwarantują dobrobyt w systemie przejściowym, który coraz bardziej traci na stabilności. Niedawne powtarzające się kryzysy ekonomiczne pokazują, że kiedy zabraknie podstawowych gwarancji praw osoby, takich jak zdrowie i praca, łatwo odradzają się narodowe ekstremizmy, które przez wiele lat zdawały się nic nieznaczącymi prądami mniejszościowymi w Europie. Tym, co przechodzi największy kryzys, jest obrany przez nas model ekonomiczno-kulturowy oparty na koncepcji wolności dzięki sile militarnej oraz będące na łasce i niełasce sił gospodarczych, finansowych, niezdolnych do samoregulacji. Gdzie jest Europa naszych ojców, twórców Europy?
Che ha indotto gli uomini a barattare il proprio futuro in cambio di merci a buon mercato. Esiste un'uscita di sicurezza dalle
strutture ewakuacyjne ze struktur, które mogą nas przygnieść swoim nieuniknionym upadkiem? Istnieje?
Esistono diverse uscite di sicurezza.
Istnieją różne sposoby wyjścia, wyjścia ewakuacyjne. Teraz powiem o jednym z nich. Mówiłem o jednym z nich, które naznaczone jest przemyśleniem na nowo pojęcia wolności, podczas gdy staramy się podjąć próby, jakie te idee ze sobą pociągają. Wydaje się, że stoimy na łódce ratunkowej na środku oceanu. Ale jeśli potrafimy utrzymać spojrzenie w górze i nie skupiać się na sobie, w gwiazdach możemy odnaleźć wszystkie znaki, aby nadać kierunek i dotrzeć do nowego nieba i nowej ziemi, by tam zastosować nowe modele stosunków międzyludzkich i dialogu, bliższe opisywanej tutaj koncepcji wolności.
Imperi crollano.
Imperia
sulle loro nefandezze
rozpadają się.
E la convivenza,
a relacje rozkwitają.
A volte dopo delle guerre,
często po krwawych wojnach, dzięki pozytywnym wizjom, które przerzucają ludzi ponad ich egoizm, dalej niż kiedykolwiek dotarli. Zawsze są osoby, które jak rozbitkowie zapuszczają się daleko w poszukiwaniu dróg wyjścia i podejmują ryzyko eksploracji. Dojrzał już czas, by przeprowadzić rekonesans na otwartym morzu. A być może szukając Indii, jak Krzysztof Kolumb, odkryjemy jeszcze nową ziemię, której wcześniej nie znaliśmy. Kończę słowami Bubera, który syntetycznie opisuje to wszystko. Cały uporządkowany kosmos tej epoki czeka na otwarte przejście i tam, gdzie to postrzega i podejmuje, jakiś człowiek już je przygotowuje.